Rozmowy o Biblii.
Dzień dobry, Sławomir Szczepaniec, cykl nagrań Rozmowy o Biblii. Brat Józef Ryl siedzi obok. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Ten temat to temat, do którego przysposabiałem się dość długi czas. Sam dziwię się, że go jeszcze nie poruszyłem. Mianowicie chciałbym dzisiaj porozmawiać o grzechu oraz różnych jego odmianach.
No tak, to jest temat, na który ludzie mają różne spojrzenie. I niektórzy ludzie myślą, że wielkie zło, wielkie przestępstwo to jest grzechem, a takie małe to już grzechem nie jest. A Biblia przedstawia sprawę w ten sposób, że nawet to, co człowiek może czynić, a nie czyni, jest już grzechem. Nie pamiętam teraz tego tekstu biblijnego, ale on jest taki w Biblii. W każdym razie, co to jest grzech? Powiem krótko. Jest to złamanie prawa, złamanie zasady, zasady lojalności, posłuszeństwa wobec prawa.
No, któż zatem może być zbawiony, zadam pytanie, ale może odpowiemy na to później. Natomiast w tej chwili zauważamy pewien dualizm, dychtomię. Coś, co pojawia się, kiedy patrzymy nawet na samych siebie. My jako chrześcijanie.
Tak.
Mianowicie, nie rozumiem bowiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę, to właśnie czynię. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. To mówi list do Rzymian, 7 rozdział, tak jest, tak, wersety 14-15, ale można powiedzieć, że my też to mówimy czasem.
Tak, nie tylko mówimy, ale czasami czynimy coś, na czym się przyłapujemy, że tego uczynić nie chcieliśmy, czyli wbrew woli. To, co Paweł właśnie mówi. Dlaczego on tak mówi? Bo on w swoim umyśle umiłował zakon, prawo Boże i chciał go wypełnić w sposób doskonały. A jego jestestwo, jego organizm, jego ciało posiadało mniej czy więcej ograniczeń, chociaż Paweł był wielkim człowiekiem. Festus chyba to powiedział do niego: Pawle, ty byś mógł zrobić wielką karierę w tym świecie, a ty do chrześcijaństwa się posunąłeś i ty tam wyznajesz tą religię chrześcijańską. A więc to tak, że Paweł w tym swoim liście do Rzymian opisuje różnicę między ciałem a duchem, między usposobieniem człowieka a jego naturą niedoskonałą, która czasami go pogrąża w złym.
No to ja w takim razie chciałem zapytać, czy to, że my umieramy, ma związek z grzechem? Zaraziliśmy się jakimś rodzajem grzechu pierworodnego od naszego praojca Adama? Jest to odziedziczony grzech, czy też po prostu nasz grzech decyduje o tym, że my umieramy?
Tak, to jest w sposób zasadniczy, można powiedzieć, to jest odziedziczony grzech. I nawet katechizm Kościoła katolickiego podaje, że to nie jest zaciągnięty grzech w znaczeniu, że ja go, że tak powiem, na własne życzenie zrobiłem, tylko jest to grzech nazywany pierworodnym, który jest dziedzicznym przekazaniem potomnym.
Ale młodzież teraz jest bezczelna i ja powiem, nic mi Adam nie obchodzi. I to jego zrywanie jabłek. Jabłek nie lubię, a Coca-Cola piję.
On może słowami zaprzeczać, ale dziedziczne geny przekazane mu stanowią o jego naturze, o jego usposobieniu, o jego skłonnościach i tak dalej, i tak dalej. On ma prawo nabyć nowe, swoje jakieś tam nawyki, przyzwyczajenia i patrzenie, ale pewną część on odziedziczył, czy mu się to podoba, czy nie. Bo przecież człowiek, jak się rodzi, to pewne geny drogą dziedziczną są przekazywane i jeden dziedziczy po ojcu, drugi dziedziczy po matce, inny odziedziczy po dziadku czy po babci i te rzeczy. Paweł apostoł, kiedy pisał do Tymoteusza, tak, to mówi: ja znam twoją babkę i twoją matkę, i Lolidę, i babcię, Eunikę, i jestem pewny, że ta wiara, która w nich była, one ci przekazały też. Czyli po prostu pewne cechy, owszem, niektóre my nabywamy jako nasze własne, na skutek stykania się ze środowiskiem, z otoczeniem, przebywaniu w pewnych środowiskach, karmienie swojego umysłu, swojego intelektu jakimiś pozytywnymi lub negatywnymi teoriami, przebywanie w środowisku etycznie, moralnie wysokim lub na krawędzi marginesu społecznego i tak dalej, a to skutkuje jakimiś tam przyzwyczajeniami, ale pewną część my dziedziczymy. tak czy owak. Mogą młodzi protestować, że im ich bajka o Adamie nie obchodzi, ale to skutkuje tym, że oni odziedziczyli po swoich przodkach jakieś cechy.
To, że zamknę oczy, nie oznacza, że będę niewidzialny?
Oczywiście, że nie.
To, że nałożę czapkę, to nie znaczy, że nie zniknę. Jeżeli tak. Ja nie widzę swoich grzechów, to ja grzeszę mimo wszystko.
To jest tak, jak ktoś powiedział, jak ja za sznurówki będę ciągnąć, że pozrywam sznurówki, uniosę. Czy się uniosę, czy się nie uniosę. No nie. Oczywiście, że nie. Także, czy nam się to podoba, czy nie, ale tak jest. I my tego nie zmienimy. I to musimy uznać. Takie jest prawo.
No dobrze, w takim razie ja chciałem zapytać się, co to takiego grzech przypisany? Czy to właśnie jest ten grzech?
Tak, to jest grzech przypisany. On określany jest jako tak zwany grzech pierworodny, który na nas ciąży. Bo to jest tak, wyobraźmy sobie, że kobieta skazana na wyrok jest w więzieniu, w zakładzie karnym. Ona jest w stanie odmiennym, jest w ciąży, urodzi dziecko. Ono musi być w więzieniu ze względu na zależność od matki, musi przebywać w więzieniu do jakiegoś czasu. Ono nie jest skazane z żadnego paragrafu ani nic, ale ze względu na swoją matkę znalazło się w murach więziennych i w więziennej, czy to celi, czy jakiejś tam sali specjalnej dla takich matek. W każdym bądź razie to może nam tylko ilustrować, w jaki sposób niezawiniony przez nas czyn nas obciąża. To jest potępienie, które spada. No, jak wyobraźmy sobie, że był taki chyba film o Kunta Kincie w czasie niewolnictwa. No to jak dziecko urodzi się niewolnikowi, to ono jest od razu niewolnikiem. Z racji, że rodzice są w takim stanie, nie mają wolności. Nie jest to dziecko wolnym od razu człowiekiem. Tak dzieje się również z tym grzechem pierworodnym. Czy nam się to podoba, czy nie, to my pod ten grzech podpadamy. Dlaczego? Bo Adam utracił prawo do życia, na skutek ten został skazany na śmierć i nie mógł przekazać potomstwu czegoś, czego sam nie posiadał, co sam utracił.
Dobrze, jak zmazać ten grzech pierworodny? Poprzez chrzest.
Właśnie.
To mi da życie wieczne.
Kościół katolicki i nie tylko Kościół katolicki, ale wszystkie religie chrześcijańskie, które uczą o chrzcie niemowląt, że on, ten chrzest zmazuje grzech pierworodny, jest to, no nie chciałbym powiedzieć źle, ale jest to nieprawdą. No najkrócej mówię, jest to nieprawdą. Dlaczego?
Według brata jest to nieprawdą.
Nie tylko, chcę właśnie powiedzieć. Bo proszę sobie wyobrazić, że jak już dziecko ma powiedzmy 5 lat, 7, 9, 10 czy coś, no to ono tam i w szkole, i w przedszkolu, i w żłobku może nabroić, prawda?
Świadomie.
No jakoś tam, przy jakimś stopniu
świadomości.
Przy jakimś stopniu świadomości.
Ale malutkie dziecko.
Ale niemowlę. Otóż to, mało tego, niemowlę, nad którym dokonano ceremoniału posolenia, pokropienia wodą i tak dalej, bo to chrzest niemowląt tak się praktykuje, prawda? Więc mówi się i głosi, że gładzi grzech pierworodny. Co to jest grzech pierworodny? To jest potępienie ze względu na grzech przodków. Potępienie, które obciąża potomnych, obciąża pokolenie. To teraz pytamy się, jeżeli mówi się, że chrzest gładzi grzech pierworodny, to dlaczego niemowlę umarło? Niemowlę jeszcze osobiście, świadomie nie popełniło żadnego czynu godnego śmierci.
Ale to niemowlę ma fuksa, powiedzielibyśmy. No jak to dlaczego? Dlatego, że zamienia się w malutkiego aniołka i po tym chrzcie idzie do nieba, a brat się tu męczy ze mną.
Ja się nie męczę i nikt się nie zamienia w aniołka i nie idzie od razu do nieba, bo to jest na granicy powiedziałbym takiego science fiction, coś niewyobrażalnego. To tak się głosi, tak się naucza w kościele, żeby tych rodziców, którym ich owoc, ich miłości, no w takim niemowlęcym stanie stracili go, żeby jakoś uśmierzyć ten ból, to cierpienie, złagodzić, dać jakieś no niby otuchę, nadzieję czy coś takiego. Ale z punktu biblijnego Biblia mówi, kto uwierzy, a ochrzci się, będzie zbawiony. Także o tym, że to dziecko uwierzyło, o tym, że ono miało osobistą wiarę i świadomość. Bóg nie zbawia nieświadomych ludzi. Świadomość potrzebna jest do zbawienia. A takie niemowlę ono tej świadomości nie miało. Owszem, ono choć umarło, to na podstawie ofiary Chrystusa Pana ono będzie wzbudzone. Ono będzie wzbudzone, bo właśnie Chrystus Pan jest tym, który gładzi grzech pierworodny, a nie chrzest niemowląt.
To jest ciekawa odpowiedź. Ja może zaproszę, żeby nasi słuchacze spojrzeli do innych nagrań z cyklu Rozmowy o Biblii. Tam jest m.in. nagranie o zmartwychwstaniu umarłych www.true-beauty.net/rozmowy-o-biblii. Tam znajduje się 400 nagrań, które w tej chwili zarejestrowałem z bratem Józefem Rylem, co najmniej kilkanaście. Może przejdźmy do innych tematów, bardziej przyjemnych, żeby nie psuć popołudnia. Porozmawiajmy o grzechach osobistych, bo po cóż mówić o tych dzieciach nieochrzczonych, tak, które w piekle smażą się teraz, malutkie rączki, malutkie brzuszki, malutkie nóżki. Zjedzmy ptasie mleczko i rozmawiajmy o tych naszych osobistych grzechach.
Dobrze.
Każdy z nas jest odpowiedzialny za siebie, prawda? Ja za siebie, brat za siebie.
Tak. O grzechach można mówić różnie. Są tak zwane, więc właśnie, to co dotknęliśmy po pierwsze, jest grzech pierworodny. Są grzechy osobiste. Z osobistych, to znaczy, które nie wynikają z drogi dziedziczenia. Nie wynikają z obciążenia drogą dziedziczenia.
Ja już rozumiem, co jest złe i to robię.
O, właśnie. Tylko wynikają już z mego osobistego wyboru lub wybrania kierunku zła, a nie dlatego, bo trudno mówić, że Adam był złodziejem, że Adam był bandytą, czy matka Ewa była jakąś tam złą kobietą, złego prowadzenia, czy coś takiego. Więc jeśli ktoś idzie w złym kierunku, a to nie wynika z jego cech dziedzicznych, tylko z jego własnego wyboru, są ludzie, którzy się lubują w złym. A więc trudno nazwać to, że to jest grzech, że to jest dziedziczny grzech. Mało tego, z tych osobistych grzechów to jeszcze należy rozróżnić, że są tak zwane świadome grzechy. Co to znaczy? A to znaczy, że ludzie wiedzą, że coś jest zakazane, ale grają jak z ogniem i świadomie prowokują sytuację i los, a potem żałują. Są grzechy tak zwane mieszane albo półświadome. No to znaczy, że tak człowiek no nie wie, jak to takie powiedzenie jest. I chciałabym, i boję się. A więc są to tak zwane określone grzechy mieszane, że ludzie do końca nie są przekonani, czy to, co robię, jest dobre, czy jest złe, czy na pewno jest złe. A są grzechy tak zwane nieświadome. Paweł apostoł mówi, tam, gdzie nie ma zakonu, nie ma przestępstwa. Co to znaczy? Tam, gdzie nie ma prawa, trudno mówić o przestępstwie, bo prawo nie funkcjonuje. O przestępstwie mówimy wtedy, kiedy prawo jest łamane. A jeżeli ktoś nie zna prawa i nie wie, że to jest zakazane, a robi to, nie wiedząc, że to jest złe i to jest zakazane, to mówimy, że to jest grzech nieświadomy. To jest osobisty grzech, nie wynikający z grzechu pierworodnego, ale stopień świadomości jest tak niski, że on go nie obciąża. I sądy świeckie, jak rozprawy się odbywają, to właśnie próbuje najpierw dojść do tego, jaki stopień świadomości przestępcy był w danym momencie jego przestępczego czynu. Im stopień świadomości był wyższy, tym bardziej to go obciąża. A im stopień jest niższy, to wpływa, że tak powiem, usprawiedliwiająco, łagodząco na stopień wymierzenia kary.
Dobrze. Występki ukryte, o których mówi psalmista, 19 psalm, 13 werset. O co tutaj chodzi?
Chodzi o takie zachowania i takie postawy, o których wie tylko Bóg i o których wie tylko człowiek. Nie wiedzą inni. Może to być pycha, arogancja, wysokie myślenie o sobie i tak dalej, i tak dalej. A więc mogą to być takie rzeczy, o których nikt nie wie, tylko wie Bóg i ja jako ten, który tam jakieś złe myśli pielęgnuje w swoim usposobieniu, w swoim odczuwaniu. tak jak powiedziałem, może to być pycha, arogancja, czy jakieś inne tego typu skąpstwo, samolubstwo, zazdrość. To się objawia tylko przy jakichś określonych sytuacjach, ale o tym nikt inny nie wie.
Dobrze. W takim razie ja może przeczytam tutaj ten werset. Ale występki, któż zrozumie, od tajemnych występków oczyść mnie i od swawolnych zachowaj sługę Twego, tak, aby nie panowali nade mną. Wtedy doskonałym będę, a będę oczyszczony od przestępstwa wielkiego. Niechże będą przyjemne słowa ust moich i rozmyślanie słowa mego przed obliczem Twoim, Panie. Serca mego, tak, przed obliczem Twoim, Panie, skało moja i odkupicielu mój. To są bardzo przyjemne słowa, można tak, byłoby im tak życzyć.
I Dawid właśnie prosił, żeby te rzeczy, które by miały go w jakiś sposób zniewalać i tworzyć pewną chmurę między nim a Panem Bogiem w łączności, przez takie ukryte zachowania, postawy, o których nikt nie wie z otoczenia, Dawid prosi, żeby Bóg go zachował, bo wie, że to tworzy pewną chmurę między nim a Panem Bogiem.
Na koniec pytanie, jakie grzechy krzyżuje Jezus? Czy ten właśnie grzech przypisany, pierworodny, czy odziedziczony, czy osobisty, czy to wszystko potrafi przykryć Jezus za pomocą swojej zasługi?
Oczywiście, że są grzechy tak zwane, Pan Jezus powiedział, kto by zgrzeszył przeciwko Bogu, będzie mu odpuszczone. Kto by zgrzeszył przeciwko Synowi, będzie miał odpuszczenie. Ale kto by zgrzeszył przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani teraz, ani w przyszłym czasie. Czyli są grzechy, albo Pan Jezus mówi, módlcie się za tymi, którzy grzeszą grzechem nie na śmierć, aby pokutowali, aby się naprawili i tak dalej. Ale również Pan Jezus mówi, natomiast za tymi, którzy grzeszą na śmierć, to i modlitwa nic nie pomoże. A więc są takie grzechy, które są niewybaczalne. Jaki grzech Pan Jezus krzyżuje, czy za jaki płaci cenę? Oczywiście chodzi o grzech pierworodny. Z grzechu pierworodnego jest tak zwane uniwersalne wybawienie. Czy my, niezależnie od tego, jakie są nasze osobiste grzechy, to grzech pierworodny jest przez ofiarę Chrystusa
automatycznie
zmazany. Tak. I na tej podstawie Biblia naucza o uniwersalnym powstaniu z grobu, a nie o uniwersalnym zbawieniu do życia wiecznego. Bo są uniwersaliści tak zwani, którzy wyznają raz w łasce, zawsze w łasce. Zbawiony jesteś do życia wiecznego. Albo jak kalwiniści. Jedni przeznaczeni są na wieczne zbawienie, a jedni na wieczne potępienie.
Teoria predestynacji.
Tak, tak. Więc Biblia takich myśli nie popiera. Owszem, tak jak już powiedziałem, ofiara Chrystusa Pana gładzi grzech pierworodny. I oczywiście ona jest skuteczna też do likwidowania, do zmazywania naszych grzechów dobrowolnych, to znaczy dobrowolnych, źle powiedziałem, grzechów, które czynimy, które nie wynikają z pierworodnego grzechu, bo ten jest załatwiony ofiarą Chrystusa. Natomiast nasze osobiste, nieświadome, półświadome, przez odpowiednie instrukcje Słowa Bożego Chrystus pomaga nam likwidować i pomaga nam z nich się uwalniać. Natomiast świadome grzechy są bardzo ostro potępione przez Słowo Boże.
No cóż, ja mam nadzieję, że ta dzisiejsza rozmowa była interesująca. Dziękuję bardzo za spotkanie i mam nadzieję do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Rozmowy o Biblii.